Chciałbym się dzielić z wami takim Słowem Bożym, które jest zapisane w Starym Testamencie, a takie szczególne jest to słowo, dlatego że Pan Jezus również to przypomina, to wydarzenie, o którym chciałbym dzisiaj mówić, chciałbym, żebyśmy wspólnie rozważali, mówi i w czasie swojej usługi, kiedy chodził po ziemi. My do tego chciałbym, abyśmy przeczytali z drugiej Księgi Królewskiej, z 5 rozdziału, parę wierszy. Druga Księga Królewska, 5 rozdział, parę wersetów od początku. Najpierw chciałbym przeczytać tylko 2 wersety, a potem będziemy czytali dalsze. A Naaman, hetman wojska króla syryjskiego, był mężem wielkim u pana swego i osobą zacną, albowiem przezeń dał był Pan wybawienie Syryjczykom, a ten mąż był duży w sile, ale trędowaty. A z Syrii wyszła była swawolna kupa, która pojmała z ziemi izraelskiej dzieweczkę niewielką, a ta służyła żonie Naamanowej. Te dwa wiersze, które teraz przeczytaliśmy sobie, mówią nam o sytuacji dwóch osób na bardzo odmiennych pozycjach czy w odmiennych sytuacjach życiowych. Najpierw czytamy tu o Naamanie, czy Naamanie, jak w nowym tłumaczeniu jest, który był hetmanem wojska króla syryjskiego. Syria była na północy ze stolicą w Damaszku i my wiemy, że Syria stale atakowała państwo północne, państwo Izrael. Niezależnie od tego prowadziła też wojny Syria i my tu dowiadujemy się, że Naaman, hetman wojska króla syryjskiego, który był pierwszy po królu, to był tak jakby marszałek czy głównodowodzący wojsk, był osobą bardzo zacną, zasłużoną, dlatego że przez niego odniósł król wiele zwycięstw i on był bardzo poważany. Miał na pewno i pozycję, majątek, poszanowanie. Z dalszych wersetów dowiadujemy się, że król się wspierał na jego ramieniu kiedyś, gdy jeszcze nie był trędowaty, gdy wchodził do świątyni, a więc był pierwszym po królu. I temu człowiekowi w zasadzie niczego nie brakowało, ale dowiadujemy się o nim, że on był trędowaty. Trąd to straszna choroba, polegała na tym, że ciało było powoli zżerane i odpadały kawałki ciała. Ta choroba była nieuleczalna, a człowiek, który był chory na tą chorobę, był nieczysty i był wyłączony z grona społeczności. I może jeszcze, jak się te objawy tej choroby zaczynały, gdy my czytamy Stary Testament, gdzie jest wyraźnie powiedziane, jaki był proceder oczyszczenia i jak się rozpoznawało trąd, to był trąd, twarz bielała i zaczynały się wyrzuty takie tutaj za uszyma i między palcami takie drobne, jakby no u nas nie my mówimy strupy, takie drobne ranki. I ten, który na to zachorował, a był nim król, ten hetman, to on codziennie obserwował, jak się ta choroba rozwija. A wtedy były również już i lustra wypolerowane, blachy, i on mógł siebie zobaczyć. I mógł zobaczyć, jak ta choroba postępuje. Może od razu się nam nasunie taka myśl, dlaczego on, skoro był trędowaty, dalej piastował to stanowisko. My czytamy, że były przypadki i opisuje to Stary Testament, że osoby, które były chore na jakąś chorobę, one nie były pozbawiane urzędu. W księdze, drugiej księdze królewskiej występuje król Uzjasz, to był bogobojny król, który chodził drogami pańskimi, ale kiedy się podniosło jego serce, my czytamy o nim, że on wszedł do świątyni, chciał złożyć ofiarę, a to tylko wolno było robić kapłanom, to oni byli do tego powołani, ale on jako król tak urósł w pysze, że uważał, że to może zrobić. Kiedy on podszedł do tego ołtarza, to twarz jego zbielała i on się stał nieczysty, on musiał wybiec ze świątyni, on wiedział o tym. I ten król Uzjasz był dalej królem, chociaż mieszkał osobno, on się nie mógł kontaktować z ludźmi, rządy za niego sprawował jego syn, ale on był dalej królem. Ten syn nie mógł być królem, dopóki ten był. I w Oriencie, na wschodzie było takie mniemanie, że jeśli ktoś zachoruje, to jakiś obcy duch w niego wszedł i nie należy go ruszać, żeby się nie narazić. My czytamy również w księdze Daniela proroka o Nabuchodonozorze. To był król, którego serce się podniosło tak, że on został wyrzucony. On stracił swój zmysł i on zachowywał się jak zwierzę, karmił się trawą przez 7 lat, dopóki nie poznał na nowo Boga. I my czytamy, że w tym czasie nikt jego królestwa, jego tronu nie zajął, ale czekali, co będzie dalej. Taka była praktyka. I również taka była praktyka w narodzie syryjskim, że on był dalej król, on był dalej tym głównodowodzącym wojsk, ale my wiemy, że on musiał żyć osobno i jego żona była też osobno. Oni żyli tak jakby w separacji. U nas, gdyby człowiek taki, na takim stanowisku zachorował, to od razu by szedł na rentę, prawda? No bo wiadomo, że człowiek chory nie może tego sprawować. A on tą funkcję dalej pełnił, wydawał rozkazy. Ale przy tym wszystkim widział, jak ta choroba postępuje. Trąd jest synonimem grzechu i my wiemy, jeśli człowiek zacznie grzeszyć, to on brnie w tych grzechach i ten grzech zżera jego ciało, czy prędzej, czy później się to ten proces następuje, ale ten proces jest nieodwracalny proces, kiedy człowiek grzeszy. I tak samo było z tym trądem i on był w tej beznadziejnej sytuacji. Codziennie spoglądał na rozwój tej choroby. On był człowiekiem, który doszedł do takiego stopnia wojskowego przez kolejne lata, więc to nie był taki przypadkowy, jakiś tam tuzinkowy obywatel syryjski, ale to był człowiek, który miał za sobą już karierę wojskową, a mimo tego był w stanie beznadziejnym. I w tym czasie, kiedy on był w Syrii, to święcono takiego bożka, który się nazywał Rimon, to był bóg grzmotu i jego świątynia była w Damaszku. Ale ten bóg, który nie był Bogiem, to był tylko bożek, mu nie mógł pomóc. I żaden lekarz mu nie mógł pomóc i on był w takiej beznadziejnej sytuacji. A gdy czytamy ten drugi werset i dowiadujemy się, że z Syrii wyszła taka swawolna kupa jakichś żołnierzy i ona uprowadziła do niewoli dziewczynkę, a tu jest napisane dzieweczkę niemałą i nawet nie jest wymieniona ona z imienia. A ponieważ w Izraelu te dzieweczki, te dziewczyny były czyste, one były schludne, bo to również wymagały te przepisy, prawo tego, które przekazał Mojżesz, więc ona była czyściutką, taką schludną dziewczynką i dostała się do Naamana, żony Naamana, aby służyła tej pani. I ona była w beznadziejnej sytuacji, bo się nikt za nią nie ujął. Ona została uprowadzona. Nie było żadnego konsula czy ambasadora, który by za uprowadzonego obywatela jakoś interweniował, żeby go wrócić. Ona nie była pisząca, żeby napisać list do rodziców. Nawet ten list nie byłby doręczony i ona jako niewolnica była skazana na dożywocie u tej żony Naamana. A możemy sobie też wyobrazić, ale to już tylko nasza wyobraźnia, że ta żona Naamana, która nie miała prawidłowo męża takiego, jak by to miało być, bo on był jako nieczysty, odseparowany, może miała też i najróżniejsze zmartwienia, humory, a ta dziewczynka to wszystko musiała znosić. I sobie też możemy wyobrazić, że i ona, ta biedna dziewczynka, była w beznadziejnej sytuacji. Nikt się za nią nie ujął, służyć do końca życia jako niesłużąca, ale jako niewolnica. I można by powiedzieć, te dwie osoby, ten tak wysoko postawiony, a ta tylko niewolnica, jedni i drudzy w beznadziejnej sytuacji. Ale gdy czytamy Słowo Boże, dalej dowiadujemy się, że ta sytuacja tej dziewczynki nie była taka beznadziejna. I czytamy o tej dziewczynce dalej trzeci wiersz, która rzekła do pani swojej: o gdyby się pan mój dostał do proroka, który jest w Samarii, pewnie by go uzdrowił od trądu jego. Wszedł wtedy Naaman i oznajmił to panu swemu, mówiąc: tak a tak mówiła dzieweczka, która jest z ziemi izraelskiej. Tu jest coś ciekawego, że ta dzieweczka, która mogła mieć no nawet w sercu swoim taki żal, wręcz nienawiść, no bo to żołnierze tego Naamana mnie porwali, uprowadzili do niewoli, a ona tymczasem tak spokojnie mówi do swojej pani: o gdyby pan znalazł się w Samarii, gdzie jest prorok, to by go pewnie oczyścił z trądu. My czytamy w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale, 27 wierszu, to jest takie bardzo ciekawe miejsce, wypowiedź Pana Jezusa. On mówi takie słowa. 4 rozdział Ewangelii Mateusza. Pan Jezus rozmawia z nauczonymi w piśmie, z faryzeuszami i tu czytamy 4 rozdział, 27 wiersz. Wiele było trędowatych za Elizeusza proroka w ludzie izraelskim, wszakże żaden z nich nie był oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. Wtedy wszyscy bożnicy, gdy to usłyszeli, napełnieni byli gniewem. Tutaj możemy sobie zadać takie pytanie. Ta dzieweczka tak śmiało mówi: gdyby mój pan znalazł się w Samarii, tam jest prorok. A my dowiadujemy się od samego Pana Jezusa, że w tym czasie, jak był Elizeusz w Samarii, że żaden Izraelita nie został oczyszczony z trądu. My wiemy, że byli oczyszczani też, ale nie za czasów Elizeusza, bo my o tym nie czytamy. My wiemy, kiedy Miriam sprzeciwiła się, wystąpiła przeciwko swojemu bratu, przeciwko Mojżeszowi, to my czytamy, że ona została dotknięta trądem i ona musiała wynieść poza obóz jako nieczysta. Tak? A Mojżesz się modlił i Pan jej przywrócił, dotknął jej, że ona została oczyszczona. Ale za czasów Elizeusza nie było nikogo w Izraelu, który by został oczyszczony. A ta dzieweczka z taką świadomością, z takim przekonaniem mówi: o gdyby się znalazł mój Pan w Samarii, na pewno byłby oczyszczony. Chciałbym powiedzieć, że ta dziewczyna, która wykonywała swoje obowiązki, ona pozyskała pozytywną opinię tej pani. Ona nie powiedziała, to jest jakaś mrzonka, a co to ta dziewczynka izraelska, co ona nam tam mówi. Ale ona to przekazała mężowi, a mąż poszedł z tym do króla. Mówi, tak, a tak powiedziała ta dzieweczka. To nie przyjechał nikt z Izraela, jakiś dostojnik, ale to mówiła ta dzieweczka. Ona żyła z Bogiem, miała społeczność z Bogiem. I gdy my popatrzymy na to, że ona tam się znalazła, to możemy powiedzieć, że ona się tam znalazła nie przypadkiem, ale dlatego, że miała jakąś misję do spełnienia. I my czytamy dalej taką wspaniałą historię. Wszedł tedy Naaman i oznajmił to panu swemu, mówiąc, tak, a tak mówiła ta dzieweczka, która jest z ziemi izraelskiej. Na co odpowiedział król syryjski? Idź, wypraw się, a poślę list do króla izraelskiego. A tak jechał, wziąwszy z sobą 10 talentów srebra, 6000 złotych i 10 szat odmiennych. I przyniósł list do króla izraelskiego w te słowa. Jako cię prędko dojdzie ten list, wiedz, żem posłał do ciebie Naamana, sługę mego, abyś go uzdrowił od trądu jego. A gdy przeczytał król izraelski list, rozdarł odzienie swoje, mówiąc, a zażem ja jest Bóg, żeby mógł umorzyć i ożywić, iż ten do mnie śle, abym uzdrowił męża tego od trądu jego, uważcie, proszę, a obaczcie, że szuka przyczyny na mnie. Tu my czytamy, że król na to zareagował, ale król jako król nie patrzył na to, co mówiła ta dzieweczka, ale król wysłał list do króla. I my dowiadujemy się z treści tutaj przeczytanych wersetów, że on napisał do tego króla, że on go ma oczyścić, uzdrowić z trądu. Jeśli chodzi o tą całą historię, to zauważamy jedno, że kiedy usłyszymy coś, to my sobie od razu w naszej wyobraźni uzmysławiamy jakiś sposób załatwienia, który nie zawsze jest zgodny z Bożą wolą i zgodnie z tym, co tu jest powiedziane. My czytamy o tym, że on dał mu taki list, a gdy my czytamy jeszcze, ja sobie wynotowałem ten majątek, jaki wiózł ze sobą ten Naaman, 10 talentów srebra, to było 30 tysięcy szekli, to pisze w komentarzu, co odpowiada wadze 350 kg srebra. To była 350 kg, nie wiem, ile to musiało być mułów czy osłów, żeby taki ciężar im nałożyć. 6 tysięcy złotych to było 2400 uncji, co odpowiada wadze 75 kg złota. A więc taką wielką wagę, jeszcze do tego 10 szat ten zabrał ze sobą ten Naaman, a więc on tak bardzo oczekiwał na to uzdrowienie, oczyszczenie z trądu i zabrał ze sobą olbrzymi majątek. To musiało być parę tucznych, tych jucznych zwierząt, tych pociągowych, czy to były muły, czy osły, które by to wiozły, nie, bo on miał i swój wóz, ten Naaman, ale on to wszystko transportował do Samarii, gdzie był ten prorok. I my widzimy, że kiedy on przyszedł do króla, do tego króla, który żył wśród wybranego narodu izraelskiego, do tego króla, gdzie w pobliżu rzeczywiście ten prorok był, żył i mieszkał. I ten król izraelski wiedział o tym, kto jest tym prorokiem, bo on miał z nim kontakt. On był zresztą powołany, a my czytamy, że on rozdarł szaty swoje i mówi przerażony, że on szuka zaczepki znowu po to, żeby mógł zaatakować Syrię z północy, państwo Izrael. On był przerażony. My nie wiemy dokładnie, bo tu nie pisze, który król to był, ale to był albo król Jehu, albo Joram. Jeden z tych dwóch królów, bo w tym czasie oni żyli, kiedy panowali, kiedy Elizeusz był prorokiem. I my czytamy o tym przerażeniu, zwątpieniu tego króla. Ale dalej sytuacja się wyjaśnia. My czytamy od 8 wiersza, gdy to usłyszał Elizeusz, mąż Boży, że rozdarł król izraelski szaty swe, posłał do króla mówiąc: przedrzeź rozdarł szaty swe, niech przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu. Tutaj jest, my spotykamy się z reakcją, ze stanowiskiem tego proroka Elizeusza. On usłyszał o tym, że król rozdarł szaty. Rozdarcie szat to było na znak desperacji, rozpaczy, i o tym wszyscy wiedzieli, bo z dworu królewskiego to się rozniosło, a do króla przyjechał Naaman z całym orszakiem, z wojskiem i z tym transportem tych dóbr, którymi chciał zapłacić za to oczyszczenie. I ten Elizeusz, prorok, posyła do króla, mówi: niech przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu. My wiemy, że Elizeusz był pomazańcem, że Eliasz, gdy odchodził, to my wiemy, nie rozumiem tego dlaczego, ale Eliasz chciał, kiedy miał być wzięty, żeby był wzięty tak, żeby przy tym nie było Elizeusza. A my wiemy, że Elizeusz był takim mężem, który tak trzymał się Eliasza, on się uczył przy nim, on był pomazany na następcę, a ile lat był razem z Eliaszem, my nie wiemy, ale on się wiele nauczył. I on powiedział: nie odstąpię cię, i gdziekolwiek się przeniósł Eliasz, to Elizeusz był z nim. W końcu ten Elizeusz, on go nie odstępował. Eliasz mówi do niego, widząc jego taką stanowczość: proś, czego chcesz, a dam ci, jeśli ujrzysz, jak będę wzięty. My wiemy, że Eliasz był wzięty na wozie ognistym do nieba. I on powiedział, żeby chciał mieć dwójnasobne to, co on ma, to znaczy Eliasz. To jest, tłumaczymy, powiedziane dwójnasobne, ale to jest ten dwójnasobny dar, jak według prawa mojżeszowego był majątek po ojcu dzielony, to pierworodny, to wszystko było podzielone na tyle części, ile było spadkobierców, z tym, że podwójna cząstka przynależała pierworodnemu. I oto rozchodziło się Elizeuszowi. I on teraz mówi: niech przyjdzie i pozna, że jest prorok Izraelu. I my czytamy: a tak przyjechał Naaman z końmi swymi i z wozem swym i stanął u drzwi domu Elizeuszowego. My widzimy, że Naaman był zdecydowany na wszystko, i kiedy usłyszał tą wieść, którą prorok przekazał królowi, on niezwłocznie udał się, przyjechał z całym orszakiem przed dom Elizeusza i wysłał do niego Elizeusz posła, mówiąc: idź, a omyj się 7-krotnie w Jordanie, a przywróci cię zdrowie ciała twego i będziesz oczyszczony. My czytamy tutaj, że posłusznie Naaman przyszedł przed dom tego proroka, a ten prorok nie raczył nawet wyjść na spotkanie tak wielkiej osobistości, ale posłał swojego sługę i przez tego sługę powiedział: to a to masz zrobić. I tu było bardzo prosto powiedziane: 7-krotnie się zanurzyć, nie 6, nie 5, ani 8, ale 7-krotnie zanurzyć się w Jordanie. To było wszystko, co mu polecił i przekazał przez swojego sługę ten prorok. I my czytamy o reakcji tego Naamana. Wtedy rozgniewawszy się Naaman, zabierał się w drogę, mówiąc: oto myślałem sam u siebie, iż pewnie wynijdzie, a stanąwszy przy mnie, wzywać będzie imienia Pana Boga swego, a podniósłszy rękę swoją nad miejscem trądu, uzdrowi trędowatego. A zaś nie lepsze są rzeki Abama i Farfar w Damaszku nad wszystkie wody izraelskie, iżbym się nie mógł w nich omyć, abym się oczyścił. A tak obróciwszy się, odjeżdżał z gniewem. My czytamy o reakcji Naamana. On się oburzył. My wiemy, że ta rzeka, w której się miał zanurzyć, to należała do rzek po płaskim terenie płynącym. Ta woda nie zawsze była taka czysta, może przejrzysta ze względu na to dno. I ten Naaman się oburzył, że my mamy dwie wspaniałe rzeki u nas w Syrii, tam się mogłem umyć. A on tam był tyle razy i mógł się umyć i nic się nie stało, nawet nie próbował. I my czytamy, że on się rozgniewał. I tu widzimy, że człowiek bardzo często, jak o coś prosi, to od razu taką receptę daje. Jeśli my się modlimy do naszego Pana w sprawie jakiegoś problemu, to my mówimy, jak to ma Pan nam załatwić i w jakim terminie. Tak? Bo jeśli się to tak, a tak nie stanie, to no jest coś nie w porządku. I ten tutaj tak samo postępuje. My mamy tu taki przykład, który jest bardzo do nas podobny. On uważał, że ten prorok wyjdzie, podniesie ręce nad miejscem jego trądu, że będzie wzywał imienia Boga i tak, a tak to uczyni i wtedy on będzie oczyszczony. I on się tak bardzo oburzył, że pomimo takiej długiej drogi, jaką podjął, żeby przyjechać do tego proroka, z gniewem wraca z powrotem. I taki jest człowiek. Takim on się również okazał. Ale Pan działał. I my czytamy dalej: ale przystąpiwszy słudzy jego, mówili do niego i rzekli: ojcze mój, gdyby był co wielkiego, ten prorok rozkazał, a za rzeźby nie miał tego uczynić? Jako daleko więcej, gdy rzekł: omyj się, a będziesz czystym. I tu widzimy znowu, tak jak ta dzieweczka przemówiła, tak przemówili słudzy tego Naamana i bardzo logicznie do niego się zwrócili, mówili: Panie, on niewielkiej rzeczy żądał. Czy tego nie możesz zrobić? I to przekonało Naamana i my czytamy: przeto szedłszy, omył się w Jordanie 7 kroć według słowa męża Bożego i stało się ciało jego jako ciała dziecięcia małego i oczyszczony jest. My widzimy, że kiedy on uczynił to, co mu rozkazał, co mu polecił Elizeusz przez swojego sługę, kiedy on się zanurzył 7 kroć według słowa tego męża, ciało jego zostało oczyszczone i stało się jako ciało dziecięca. Zniknął zupełnie trąd. Potem wrócił się do męża Bożego, on i wszystek poczet jego, a przyszedłszy stanął przed nim, rzekł: oto teraz poznał, że nie masz Boga na wszystkiej ziemi, tylko w Izraelu. Przetoż weźmij, proszę, te upominki od sługi Twego. W tym wierszu 15 mamy dwie rzeczy opisane. Pierwsza rzecz to on poznał i wyznał, że nie ma innego Boga, Boga żywego, Boga, który ma moc, tylko w Izraelu. Takie wspaniałe wyznanie. Chciałbym powiedzieć, że to wspaniałe wyznanie zaczęło się od tego, że ta dzieweczka swoim życiem dała takie świadectwo, że to, co później powiedziała o proroku, że przyjęto poważnie i ten Naaman znalazł się tam, gdzie mógł zostać oczyszczony. I nie tylko, że mógł zostać oczyszczony, ale oddał chwałę Bogu. My czytamy dalej, że on teraz chce temu prorokowi dać zapłatę. On tak wiele przywiózł i on by chciał to dać, bo on jest teraz czysty, on jest teraz pełnowartościowym człowiekiem, ma przed sobą znowu świetlaną przyszłość. Ale co najważniejsze, on poznał i wyznał, że tu jest Bóg. My wiemy, że ten prorok Elizeusz nic nie przyjął, bo to nie było coś, za co należało składać pieniądze, za co należało płacić. I on rzekł, jako żywy Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie wezmę, a choć go przymuszał, aby wziął, przecie nie chciał. A więc my wiemy, że on zdecydowanie odmówił i nic nie wziął. Nic nie wziął z tego, co tu jest, co tu on ze sobą przywiózł. I rzekł Naaman, nie chcesz? Niechże tedy będzie dane, proszę, słudze twemu brzemię ziemi na dwa muły, boć nie będzie sprawował więcej sługa twój całopalenie i innych ofiar Bogom cudzym, jedno Panu. Chciałbym powiedzieć jedno, że w mentalności tych ludzi była taka, takie przekonanie, że działanie jakiegoś bożka, oni mówili Boga, jest ściśle związane z terenem, na którym on działa. Tak oni uważali. I dlatego on poprosił, żeby mógł wziąć ziemi na tyle, żeby to rozsypać w odpowiednim miejscu po powrocie do domu, żeby on tam mógł klęknąć i tam się modlić. Chciałbym powiedzieć, że kiedy Mahomet ten Koran, tą księgę swoją spisywał, to on wziął coś z Izraela, coś z pogańskich, hinduistycznych religii, on nazbierał ze wszystkiego coś. I możemy zauważyć jedno, że Mahometanie, jak mają się modlić, a oni modlą się 5 razy dziennie po 10 minut. I wtedy ci, którzy są poza zasięgiem tej świątyni, są w domu czy są w podróży, oni zawsze mają ze sobą taki dywanik i ten dywanik rozwijają i na to klękają i kierują swój wzrok w kierunku Mekki. I to robią do dzisiejszego dnia. Ja mogę tylko powiedzieć o studentach, którzy praktykują tą religię, o studentkach, że oni to mają. Rozwijają ten dywanik i nawet dziewczyny jeszcze myją swoją twarz, taką koszulę, czyli taką narzutę na siebie biorą i klękają i modlą się 5 razy dziennie. Kierowca autobusu, który jedzie, kiedy przychodzi ten czas tej modlitwy, to on wychodzi z autobusu, rozkłada ten dywanik i zaczyna się modlić. To było tak w tej mentalności również u tego Naamana, więc on myślał, wezmę trochę tej ziemi i on prosi, nie, żeby mógł wziąć tą ziemię i on tam będzie na tej ziemi klęcząc oddawał hołd temu Bogu, którego on poznał. Chciałbym powiedzieć, że kiedy on uzyskał to zezwolenie, to zwraca się teraz dalej do tego proroka i mówi tak, wszakże w tej mierze niech odpuści Pan słudze swemu, gdy wchodzi Pan mój do kościoła Remon, aby się tam kłaniał, a wesprze się na ręce mojej, że się i ja kłaniam w kościele Remon. takowe moje kłanianie w kościele Remon proszę, niech odpuści Pan słudze Twemu w tej mierze. Ten, który dożył tego dotknięcia żywego Boga, to on od razu widzi, że to kłanianie się w tej świątyni, w świątyni tego Rimon Hada, tego bożka grzmotu, że jest grzechem, że on tego nie powinien robić. Ale on mówi, w tej chwili ja jeszcze nie jestem w takim stanie, żeby się temu sprzeciwić, bo to jest mój król, mój władca. I chciałbym powiedzieć, że to z jednej strony to sumienie mu mówi, tego już ci nie wolno robić, ale on się tak jakby asekuruje, czy ja wiem, jak to powiedzieć, i on się zwraca do tego męża Bożego, to niech mi Bóg nie weźmie za złe, niech mi to Bóg przebaczy. Komentarze biblijne są, w komentarzach są różne zdania na ten temat, ale my tu czytamy, że prorok mówi, idź w pokoju. Idź w pokoju. I on odjechał w pokoju. W dalszym ciągu tego rozdziału my mamy tą historię straszną, która opisuje chciwość tego Gehazi, tego sługi, który pobiegł potem za Naamanem i powiedział, daj mi coś z tego, co chciałeś dać, no bo przyszli tam słudzy proroccy i tak dalej, chciałbym dla nich coś zabrać. I my czytamy, że on to wziął i on to ukrył. A kiedy wrócił, to Elizeusz się pyta, gdzie ty byłeś? A nigdzie nie był, on skłamał. A ponieważ żeś to a to zrobił, ten trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twoich potomków. Nie? To jest taki straszny wyrok, ale ja już tym dalej bym się nie chciał zajmować, bo czas ucieka. Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na dalsze skutki tego, cośmy tutaj czytali. Naaman był tym głównodowodzącym wojsk i wszyscy żołnierze, cała armia wiedziała o tym, że on jest trędowaty. A teraz dowiadują się wszyscy, to się błyskawicznie rozeszła ta wieść, że on był u proroka w Samarii i tam został oczyszczony z trądu, bo Bóg izraelski jest Bogiem wszechmocnym, który leczy, uzdrawia, oczyszcza. Ta wiadomość się rozeszła po całej armii i można powiedzieć po całej Syrii. To była wielka rzecz. Gdy czytamy dalej historię, mnie ta historia bardzo interesuje, to my czytamy, że ponad 40 lat był pokój między Syrią i między Izraelem. Ponad 40 lat. A więc cała generacja, która pamiętała, że w Izraelu jest Bóg, Bóg mocny, Bóg żywy, oni nie zaatakowali. I czy my sobie teraz wyobrażamy, że to się stało na świadectwo tej dziewczynki, która znalazła się w domu Naamana i służyła jego żonie? Ja, gdy sobie to uprzytamniam, to ktoś by powiedział, no taka dziewczynka, tu nawet nie jest to imię jej wymienione. Ja czytam Dzieje Apostolskie, często zwracam uwagę na to, że kiedy Piotr był w więzieniu skazany na, już na śmierć i na drugi dzień miała być ta egzekucja, to on został wyprowadzony przez anioła. My wiemy, że zbór się za nim modlił, a potem jak on przyszedł do tego domu i pukał i mówi, że Piotr, to ta dzieweczka, która miała na imię Rodę i tam jest jej imię napisane, to zamiast mu otworzyć, to pobiegła, mówi, Piotr tam jest. Tam ona no, nie zdała egzaminu, bo a tu jest wymienione jej imię, a tu my wiemy tylko, że była mała dzieweczka. A taka wielka rzecz się stała. I to się stało jeszcze w okresie Starego Testamentu. Możemy zauważyć jedno i wiemy, że w Starym Testamencie było oko za oko, ząb za ząb, życie za życie, prawda? Takie było prawo. A tutaj ta pełna miłości tej dziewczynka. Jak to było możliwe? Dlatego, że Duch Boży w niej mieszkał. I my czytamy historię Starego Testamentu, to wiemy, że tam były osoby, do których Bóg przemawiał i te osoby, gdy były posłuszne, dzieło Boże było wykonywane. My wiemy, kiedy Samuel jako chłopczyk znalazł się w świątyni i służąc kapłanowi Heli, to my czytamy, że Pan do niego zawołał: Samuelu, Samuelu. Ten Samuel to był chłopcem, który miał jedyne zadanie otwierać i zamykać drzwi świątyni rano i miał słuchać tego i spełniać wszystkie polecenia kapłana Heli. To było jego zadanie. I my czytamy, że on jeszcze nie znał Pana. Ale my wiemy, że Pan zawołał raz i drugi i trzeci. I wtedy Heli się od razu zorientował, że to Pan go woła, bo on był tak przekonany, że jego obowiązkiem jest być gotowy na każde wezwanie tego kapłana Heli, że kiedy on usłyszał ten głos Samuelu, pobiegł tam, gdzie spodziewał się tej dyspozycji wydania, którą wydać miał Heli. A Heli poznał i on mu tak powiedział: idź i śpi spokojnie, a gdy ten głos usłyszysz, to mów, to wtedy powiesz: mów, Panie, sługa Twój słucha. Każdego z nas Pan prowadzi inną drogą, każdego uczy. I ten sługa Boży, którym był Heli w owym czasie, my wiemy, że z jego synami jego historia nie była chwalebna, ale on znał Pana i on mówi: gdy tylko Cię Pan zawoła, powiedz: mów, Panie, sługa Twój słucha. I my wiemy, że ten Heli, że ten Samuel to zrobił. I wtedy Pan do niego przemówił i powiedział mu, co spotka dom Heliego. I my czytamy w tej historii, że w pierwszej księdze Samuelowej, to chyba trzeci rozdział, my czytamy tam, że kiedy usłyszał od Pana, co spotka dom Heliego, to on się bał to oznajmić temu kapłanowi. To był autorytet. Ale my widzimy, znowu tak mądrze pokierował tą sprawą Heli i mówi: nie zataj nic, co Pan ci powiedział. I wtedy on mu wszystko powiedział. A potem dalej czytamy w tym rozdziale, że poznał cały naród izraelski od Dan, a więc na północy, do Berseby na południe, gdy była Juda, że jest prorok pański, bo on wszystko, co Pan mówił, przekazywał. I możemy zauważyć, że są różne historie opisane w Starym Testamencie, ale ci wszyscy, którzy tutaj byli wymieniani i dokonywali takich wielkich spraw, to żyli w społeczności z Bogiem. I czy to była ta dzieweczka, czy gdy my popatrzymy na historię Józefa, który był uprowadzony do Egiptu, on znał Pana. On wiedział, że Pan jest z nim. I my czytamy, gdziekolwiek z nim się znalazł, to Pan był z nim i dał łaskę nad przełożonymi, chociaż on z domu Potyfara znalazł się w więzieniu. Ale też po takiej szkole, jaką on przeszedł, tam my nie czytamy, że dostał zawrotu głowy, gdy mu zaproponował taką wysoką funkcję faraon. Tak? Ale on słuchał Bożego głosu. My nie czytamy i nie dowiadujemy się o tym, jak została wynagrodzona ta dziewczyna. Można przypuszczać, że ją obdarowano wolnością, że mogła wrócić do rodziców. Ale to są takie domysły nasze. Na pewno chciał się Naaman, jego żona, chcieli się jakoś zrewanżować, jakoś to coś za to uczynić. Ale to już jest jako sprawa drugorzędna. Najważniejsza jest to, że ten Naaman, ten Syryjczyk, powiedział te słowa: oto teraz poznał, że nie masz Boga na wszystkiej ziemi, tylko w Izraelu. Takie taka dzieweczka złożyła świadectwo. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć, co nam to ma, jeszcze chwileczkę, co nam to ma do powiedzenia w okresie, w którym my żyjemy, w okresie Nowego Testamentu. Gdy my popatrzymy w Starym Testamencie, każde imię ma jakieś znaczenie i imię Naaman ma znaczenie przyjemność. No nie wiem, to imię przyjemność, to znaczy, że on przeżywał, był okres wielkich przyjemności, których na pewno przeżywał, ale potem się zaczęła tragedia. W tej historii występuje żona Naamana i ta dziewczynka izraelska. Występuje król aramejski, to był Ben-Hadad, i król izraelski. Ten król izraelski, który żył w środku ludu Bożego, pobliżu tego proroka, nie miał tego poznania, dlatego że z tego wynika, że nie miał takiej społeczności z Bogiem, jak ta dziewczynka, która była oddalona od rodziny, od wszystkich bliskich. Występuje oczywiście prorok Elizeusz, o którym wspominałem, jak to pomazanie na nim pozostało po Eliaszu. Występują słudzy Naamana i też ten sługa Giezy. Mała dziewczynka miała miłość do Boga i do bliźnich. Już w Starym Testamencie był dekalog, tak? I ona coś z tego przeżyła. Znała jedynego prawdziwego Boga i ufała Bogu. W oderwaniu od rodziców, w oderwaniu od wybranego ludu Bożego, trwa w osobistej społeczności z Bogiem. I chciałbym powiedzieć, że świadczy swoim życiem, swoim zachowaniem, że należy do ludu Bożego. W pierwszym liście Piotra w 2 rozdziale, w 12 wierszu czytamy, tak, to pisze apostoł Piotr, ale to już jest po zmartwychwstaniu, po tym jak Pan Jezus został wzięty do nieba. Obcowanie wasze, to jest 1 list Piotra, 2 rozdział, 12 wiersz. Obcowanie wasze, mając poczciwe między poganami, aby zamiast tego, w czym was pomawiają jako złoczyńcom, dobrym się uczynkom waszym przypatrując, chwalili Boga w dzień nawiedzenia. My widzimy, że to miało miejsce w Starym Testamencie, bo chwalił Boga Naaman w dzień nawiedzenia. I chciałbym powiedzieć, że nas uczy Nowy Testament, jak mamy żyć, jak mamy być, jak mamy postępować. I tu chciałbym jeszcze powiedzieć, że to działanie Elizeusza pokrywa się dokładnie z wypowiedzią dziewczynki. Jest prorok w Izraelu, który ma moc oczyścić. I to się stało. A więc ta dzieweczka w takiej odległości wiedziała, co się stanie. I chciałbym powiedzieć, że to porównanie i to słuchanie głosu Bożego, to ma miejsce i powinno mieć miejsce w każdym z nas. My się tego uczymy. Tak jak już powiedziałem o Samuelu. Mów, Panie, sługa Twój słucha. A my czytamy, że w owym czasie, to był taki okres, było drogie słowo Pańskie. I nie było prorok, nie było widzenia jawnego. I w tym czasie Pan sobie powołał. I Pan sobie powołuje każdego kogo, kto jest do tego sposobny. I na zakończenie jeszcze chciałbym tylko przeczytać takie miejsca ze Słowa Bożego, które Pan Jezus przekazuje w czasie wieczerzy swoim uczniom. 14 rozdział Ewangelii Jana 26. On mówi tak, Pan Jezus do uczniów swoich, lecz 14 rozdział 26 wiersz, lecz Pocieszyciel, On Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu moim, On ci was nauczy wszystkiego i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedział. I chciałbym powiedzieć jeszcze 18 rozdział 13 wiersz mówi nam w ten sposób. Prowadzi was wszelką, 16 rozdział, prowadzi was, lecz gdy przyjdzie on Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie i przyszłe rzeczy wam opowie. I na przykładzie tej dzieweczki my możemy widzieć, że to jest możliwe do zrealizowania. Ja może jeszcze na koniec, nie wiem, czy u was była kiedy śpiewana taka pieśń, która jest w śpiewniku Pielgrzyma pod numerem 472. Ta pieśń brzmi, był strudzony i zbolały hetman wojska Naaman. Nie wiem, czy znacie tą pieśń. Autorem tej pieśni jest Prochanów. No ja solistą nie za bardzo jestem, więc wam nie śpiewam, ale ja bym przeczytał to, bo to jest takie podsumowanie tego, co mówiłem. Autorem tej pieśni jest Prochanów, ten, który w Leningradzie, w Piotrogradzie, w Petersburgu działał wśród wierzących. On taką pieśń ułożył. Był strudzony i zbolały hetman wojska Naaman. Trądem lica mu zbielały, ciało jego pełne ran. Pani swej dzieweczka prawi, tam u mych ojczystych wód sługa Boży, prorok bawi, z wszelkich chorób leczy lud. Przyjął chory to wezwanie, szedł, gdzie mieszkał Boży lud. Omył ciało swe w Jordanie, wyszedł czysty, stał się cud. Tam go odstąpiła trwoga, co się już rzuciła nań. Tam żywego poznał Boga, modły swe mu złożył w dań. Bracia, siostry, jakże wiele dusz ginących wokół nas, gardzą Bogiem, grzeszą śmiele, pełne trądu grzechu z mas. Śpieszcie do nich z wieścią błogą, że swe trądy wszystkie zmyć, w cudnej krwi Jezusa mogą, aby nowym życiem żyć. Wnet ujrzycie z blaskiem w oku wyzwolonych z grzechu mar, jak radośnie z ściągłym boką uwielbiają Ojca dar. Pokrzepienia w tym doznacie, w trudzie swoim dzisiaj już, potem was w królewskiej szacie przyjmie oblubieniec dusz. Chciałbym powiedzieć, że ta pieśń mówi w pierwsze dwie zwrotki o tym, co jest nam darowane, co, z czego skorzystał ten Naaman, i to darowane jest dla każdego grzesznika, bo my wiemy, że tak jak już na początku powiedziałem, tak jak trąd zżera ciało, to grzech zżera duszę ducha i ciało człowieka. I ten proces u różnych osób rozwija się różnie, ale nie pozostaje w miejscu. I albo my przyjmujemy naszego Pana i doznajemy tego oczyszczenia, tak jak ten Naaman doznał oczyszczenia z trądu, bo się zanurzył 7-kroć, tak my przez spojrzenie wiary na krzyżu Golgoty możemy być też oczyszczeni z grzechów. To słowo pozostawiam każdemu z nas ku rozwadze i do takiej zachęty, abyśmy my się starali tak żyć, abyśmy byli świadectwem dla naszego otoczenia, tak jak była ta dzieweczka. Ona była sama. My bardzo często mówimy, dobrze nam tu być w środowisku dzieci Bożych. Czujemy się dobrze, jesteśmy gotowi świadczyć, ale jeśli znajdziemy się już w otoczeniu dzieci, młodzież, w szkole, w pracy, poza domem, czy nasze życie jest takim świadectwem? My do tego potrzebujemy mocy Bożej na każdy dzień. I to dzisiejsze zgromadzenie, i to słowo, które nam wskazuje, że Bóg jest ten sam, nas posili i wzmocni do codziennego boju. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.